to ogłosiliśmy.
Tak, Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją dobroć i Twoją łaskę, którą dałeś się od Twoim Synu. Dziękuję Ci, Panie, że mamy tą zdolność rozumienia Twojej woli, ponieważ oczyściłeś nasze serca, dałeś nam ducha, dałeś nam nowe serce, dałeś nam słowo i dałeś nam przede wszystkim Jeszuę i Jego krew na Golgocie przelaną na naszego zbawienia. I dziękujemy Ci za to, Ojcze. I chcemy umieć, co to znaczy chodzić w wolności ducha, co to znaczy służyć Tobie w duchu i w prawdzie, abyśmy byli prawdziwie Twoim uczniami. Błogosław nas Tobie, otwiera nasze umysły, serce, zrozumienie, abyśmy byli praktyczni jako bracia i siostry. Amen w imieniu Jezusa. Ja tak nawiążę też do tego tematu, co tu było dzisiaj mówione. Będę chciał mówić w takim temacie o naszej wolności w życiu chrześcijańskim. A to będzie też tak nawiązywało oczywiście do Ducha Świętego, to co tutaj było mówione. 50. ten temat też jeszcze głębiej będziemy mogli poznać na tej konferencji mesjańskiej. Także to też polecam. A jeszcze raz. A to, co ja będę się chciał podzielić, to właśnie o tej naszej wolności w życiu chrześcijańskim. I co to jest ta wolność, nie? Zazwyczaj, jak ludzie myślą o wolności, to myślą, że rób to, co chce, że wiecie, że no, o wolność trzeba walczyć. Tak, o wolność trzeba walczyć. Ale na pewno nie chodzi o taką wolność, że rób to, co chce. I na pewno nie chodzi o to, że wolność polega na tym, że się robi, co się chce, co się czuje. Na tym nie polega ta wolność Boża, o której mówi Bóg dla nas. Ale jakbyśmy tutaj wyszli się na ulicę i zrobili jakąś ankietę, co rozumiemy, co to jest wolność, to byśmy posłuchali tego typu argumentacji dziwnych, jak to ludzie myślą o wolności. Już mam 18 lat, mogę robić co chcę, no i tak dalej. Także to wiecie, jakbyśmy przeprowadzili wywiad na ulicy, mniej więcej jakby ludzie mówili. Ale my, jako chrześcijanie, musimy na to spojrzeć z Bożego punktu widzenia. I po pierwsze, Jezus, co na ten temat mówi, to może przeczytam i zobaczymy. Jezus mówi w 8 rozdziale. Tak przypomnę, to i później rozwinę myśl. 8 rozdział Ewangelii Jana. I tutaj ta rozmowa Jezusa z Żydami, z tymi przywódcami religijnymi. I on tutaj mówi, 8 rozdział, 31 werset, żeby tak kontekst szerzej, to przeczytam parę wersetów. Do 36 może, od 38, 31 do 36. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziemy? Będziecie. Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. I teraz werset 36. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Tak? I tutaj Jezus mówi o sobie, że on daje wolność. Tak? Ale warunkiem tej wolności, którą Jezus obiecuje, jest wolność od grzechu, ale żeby sprostać temu warunkowi, żeby doświadczać tej wolności od grzechu, o której mówi Pan Jezus, to po pierwsze trzeba w Niego wierzyć i wierzyć w Jego dzieło odkupienia, że na krzyżu On nie tylko umarł za te nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy, ale On umarł również po to, aby nas wyzwolić z mocy grzechu. Bo najczęściej chrześcijanie skupiają się na odpuszczeniu grzechów. To jest
wielka prawda wiary chrześcijańskiej, bo jeżeli mamy oczyszczenie grzechów, to mamy czyste sumienie i możemy śmiało stanąć przed Boga i Go prosić. Ale dzieło odkupienia nie kończy się na tym. Jest o wiele więcej. I następną prawdą, co jest właśnie za tym podąża, w odpuszczeniu grzechu, jest wolność od grzechu. Ale tu wolność od grzechu jest uwarunkowana od tego, że jeśli wytrwamy, jeśli chcemy być prawdziwie Jego uczniami, jeśli wytrwamy, ale w czym wytrwamy? W Jego nauce i w tym, co On zrobił dla nas na krzyżu. Czyli jeżeli wiarę przyjmiemy, że kiedy pokutujemy i wierzymy i wyznajemy wiarę w Chrystusa i wierzymy w moc Jego ofiary, są nam grzechy odpuszczone, tak? Ale kiedy przyjmujemy chrzest wiary, z kolei identyfikujemy się do pogrzebania starego życia i wzbudzenia z martwych do nowego życia dla sprawiedliwości Bożej, czyli dla życia wolnego od grzechu. Po to przyjmujemy chrzest. I mówi o tym Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, że kiedy przyjmujemy chrzest, grzebiemy stare życie, a powstajemy do nowego życia, do życia w sprawiedliwości, aby teraz nasze członki były przywleczone w Chrystusa, czyli namaszczeniem Ducha Chrystusa, abyśmy żyli dla sprawiedliwości Bożej. Inaczej nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć bez tego momentu pokuty wiary i chrztu wodnego, bo przez chrzest wodny wchodzimy do życia sprawiedliwości Bożej. Przyoblekamy się do tego, aby moc grzechu poprzez chrzest, poprzez wiarę i chrzest była ujarzmiona Duchem Chrystusa. Amen? To z tym się zgadzamy. I tutaj Jezus mówi, że to Syn was wyspobodzi. Syn. On pokazuje tutaj, że On to robi. I to się dzieje na krzyżu, tak? To się tak naprawdę finalizuje wtedy na krzyżu. Kiedy Jezus umiera, mówi tetelestai i wykonało się. Wtedy dokonuje się dzieło odkupienia. I to jest cudowna prawda Boże. Ale jest jeszcze wolność, którą nam daje Duch Święty. I tu już troszkę wzmiankowana ten temat. I czytamy o tym w liście Pawła, w drugim liście Pawła, w trzecim rozdziale. I tutaj jest ten trzeci rozdział. Tutaj Paweł mówi o służbie Ducha. Drugi rozdział, nie drugi rozdział, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Paweł mówi tutaj o służbie Ducha, a nie o służbie litery. I on pokazuje, że jest służba Ducha. Może werset trzeci. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwane, napisane nie na tablicach, napisane nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. I dalej, szósty werset, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz Ducha, bo litera zabija, Duch zaś ożywia. I Paweł tu mówi o tej służbie Ducha i daje przeciwieństwo do służby, która była w czasach Mojżesza. Do służby, która była to służbą Starego Przymierza, przymierza, które Bóg zawarł za pośrednictwem Mojżesza, mojego syna. I pokazuje, że tamta służba była służbą śmierci, była służbą też litery, i ona tak naprawdę zabijała nasze duchowe, znaczy ona nie mogła sprawić, że nasze życie z Bogiem byłoby żywe. Ponieważ ona w jakiś sposób, ta służba pod prawem przynosiła śmierć. Dlaczego? No oczywiście usprawiedliwienie z grzechów było na podstawie ofiary i trzeba było pójść do świątyni. Można było dostąpić odpuszczenia grzechu na podstawie ofiary. Można było dostąpić takiego częściowego oczyszczenia serca, że tak powiem. Ale nie w pełni. Bo gdyby krew kozów i cielców mogła zmazać nasze grzechy, list do Hebrajczyków mówi, to by nie było potrzeby składać znowu ofiary. Jak co roku składa to kapłan. Ale ponieważ nasze sumienie jakby przypomina to, to znaczy, że nie jest nasze sumienie doskonałe, ponieważ sumienie człowieka jest w jego sercu. Ponieważ sumienie człowieka to jest to, co jest dobre, co jest złe, ale tak jak z tej perspektywy Bożej. Tak? Poznanie dobra i zła. Poznanie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I to jest w sercu człowieka. Ale serce człowieka jest niedoskonałe. Tak? I te sumienie też jest niedoskonałe. I dlatego, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy przyjmujemy chrzest wiary, Piotr mówi, że otrzymujemy nowe sumienie. Inne niż te, które było w czasach przed Chrystusem. Ponieważ różnica jest jaka? Ponieważ tamte przymierze, począwszy od patriarchów poprzez do Mojżesza, one nie miały mocy zmienić naszych serc, naszych sumień, odnowić, a nie odnowić naszego ducha. Ale nowe przymierze daje nam tu zmianę naszego serca. W emocjach, w myśleniu, bo serce to jest cała składowa życia człowieka. To jest jego umysł, jego emocje, jego wola, jego sumienie i ta świadomość Boga, świadomość rzeczy duchowych. To jest cała składowa. No też oczywiście ciało człowieka poprzez pięć zmysłów. To jest serce, to jest taki cały potencjał, to jest cała osobowość człowieka, jego ducha, duszy i ciała. Wszystko się to składa. To jest całe jestestwo człowieka. Łącznie z tą sferą ducha i z tą sferą sumienia. I kiedy właśnie rodzimy się na nowo, kiedy przyjmujemy chrzest wiary, te sumienie się, te serce się odnawia i sumienie jest inne. Jest bardziej wrażliwe. Ja na przykład pamiętam, bo na 20 parę lat temu, jak się nawracałem, to po chrzcie wody, to było po chrzcie, ale ja miałem to możliwość, że w jednym dniu się nawracałem, w jednym dniu się chrzciłem, w jednym dniu trzymałem Ducha Świętego. To nie wiem, jak to jest, bo niektórzy to robią w procesie, ale ja po tym przeżyciu miałem tak wrażliwe sumienie. Mnie wszystko drżniło. Po prostu jakieś przekleństwa, a wcześniej krew, jak to się mówi, jak szedł, to już mi przez gardło już nie chciało przejść. Nawet mówię na ulicy gdzieś i tak dalej. Cokolwiek by można było powiedzieć, że byłem oswojony, jak się poruszałem w takich środowiskach. A po tym przeżyciu z Bogiem, po pamiętaniu, po przyjęciu Ducha Świętego, miałem sumienie bardzo wrażliwe. I my musimy to pielęgnować. I dalej Paweł mówi tutaj, werset 16, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański tam woli. I dalej my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając się w te siadle, chwały Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Dlatego mając tą służbę, która nam została poruszona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Jaka służba? Służba ducha. Ale podstawą tej służby ducha jest nawrócić się do Pana. Co to znaczy nawrócić się do Pana? No to nawrócić się do Pana, my nawracamy się do Boga. Nawracamy się, pokutujemy, uniżamy się, wyznajemy grzechy. Ale w tym nawróceniu nie jest wystarczające, że żałujemy za grzechy, bo musimy też wierzyć w Chrystusa. Musimy też wierzyć w potrzebę Chrystusa, Mesjasza. Amen? Bo bez tego, bo można być, wiecie, Żydem, tak? Niewierzącym w Jeszuę. I oni się też niby do Boga nawracają, ale to im nic nie da. Rozumiecie? Bo to trzeba się nawrócić do Boga, ale też trzeba i uznać, przyjąć wiarą, zaufać, być wiernym dla Mesjasza, Jeszuły, tak? I kiedy jest ta właściwa postawa pokuty i wiary w Jeszuę, to wtedy przychodzi wolność ducha, Duch Święty przychodzi i tu jest napisane, a abyśmy oglądali jak zwierciadle chwałę Pana. Co to jest chwała Pana? Chwała Pana to jest Boża obecność. A ta chwała Pana w pełni manifestowała się w Chrystusie. I czyli tak, teraz dzisiaj Chrystus jest w niebie, siedzi w chwale wraz z Ojcem na tronie. Apokalipsa, Księga Apokalipsy o tym mówi, że Chrystus siedzi wraz z Ojcem na tronie. On jest w niebie, ale Duch Święty, kiedy On mu tutaj posłał Jezus, On z mego weźmie i wam oznajmi. Z czego? Stan z chwały. On wnosi realność chwały Bożej, Bożej mądrości, Bożej manifestacji, Bożej siły, mocy, radości, poznania, objawienia. Chwała to jest splendor Boga, tak? Wszystko, kim jest Bóg. Duch Święty z nieba jakby przynosi tu. Ale Duch Pański, gdzie on jest? No, wśród nas. W nas i wśród nas. Amen? Ale warunek jest jeden. Gdy są serca zwrócone ku Panu. Kiedy jeżeli mamy właściwą postawę serca, dlatego też dużo o tym mówimy. Jeżeli mamy złą postawę serca jako chrześcijanie, tak, że siedzimy na nabożeństwie, nudzimy się na przykład, to już czas dopiero, albo, no nie wiem, no ten brat znowu nudzi, albo coś tam. No to wiecie, no to Duch Święty to tak, wiecie, no jakoś się może dobrze czuć. Także dużo zależy nasza postawa serca. Jeżeli chcemy, żeby ten Duch Boży pośród nas się manifestował. Oczywiście, jeżeli ty masz właściwą postawę serca dobrą, to Bóg cię dotknie. Ale jeżeli twój brat czy siostra obok ma złą postawę serca, krytyczną, żyje w problemach, nieprzebaczeniu i tak dalej, to ty możesz czuć Bożą obecność i być pełny euforii i tej doświadczenia Boga, mądrości, objawienia, mocy i tak dalej. A drugi brat czy siostra u ciebie, jak ma złą postawę, to tam on wyjdzie. Zaburzeństwo, nic się dla niego nie stanie. Ale tutaj jest wspaniała obietnica. Kiedy mamy właściwą postawę serca i kiedy rozumiemy ofiarę Chrystusa, kiedy chcemy ten czas, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, poświęcić Panu, to wtedy Duch Święty, i to dzisiaj właśnie Duch Święty robił, on nas wprowadza do chwały Pana. A w chwale Pana co jest? Jest radość. Jest uwielbienie. Też. I Boża ta obecność, tak? I kiedy my jesteśmy w tym, to wtedy jest to Boże życie i to nas przemienia. Jeżeli jesteśmy pod działaniem Ducha Świętego, bośmy stworzyli tą atmosferę, weszliśmy w to, daliśmy się unieść uwielbieniu, to Bóg coś w nas zmieni. No tak jak z tym nasionem, rzucasz do ziemi, nie wiesz kiedy, jak, ono wyda swój owoc. Tak samo jest tutaj. Czyli im częściej będziemy przebywali w Bożej chwale, w takim uniesieniu Bożym, w tej czystości serca, w chwale, w uwielbieniu, w otwarciu dla Boga, aby Go chwalić, to jest lepszy czas niż wysłuchać tysiąc kazań, niż robić dobre rzeczy, wyjść na ulicę, ewangelizować i tak dalej. To cię tak nie przemieni, jak to, że ty przebywasz w Bożej obecności. Bo jeszcze on sam coś w tobie wykonuje. I może być tak, że ty możesz tego doświadczyć w tym momencie. Możesz tego w ogóle nie doświadczyć w tym momencie, w tej przemianie. Tylko one się tam jednak w swoim czasie zamanifestuje. Ale możesz odczuwać to Boże życie. I tutaj właśnie pisze, że zostajemy przemienieni w ten sam raz chwały, jak to sprawia Pan, który jest Duch. Czyli widzimy, to służba Ducha sprawia tą wewnętrzną przemianę naszych serc. Sprawia przemianę w ogóle nas, przemianę naszych okoliczności życiowych. Wtedy nawet nie trzeba się dużo modlić, bo zazwyczaj, kiedy jesteśmy w chwale Bożej, to tak naprawdę ty nie myślisz o swoich problemach, kłopotach, o swoich grzechach, tylko jesteś ten skoncentrowany na nim. a Pan nie. Takie ty masz problemy. Ty zajmij się, żeby być w tej chwale, aby go chwalić, tak jak to robili Izraelici, tak? A Bóg się wkraczał do akcji. Rozumiecie? I to jest bardzo ważne, nie? Żebyśmy byli ludźmi, którzy to rozumieją i rozumieją, na czym polega służba chwały. Służba chwały również polega na uwielbieniu Boga, na radowaniu się, na śpiewaniu pieśni, na ogłaszaniu wielkości Boga. To jest służba chwały. Amen? To jest służba chwały. I kiedy my w tym przebywamy, po prostu coś się w nas zmienia. I wtedy możemy mieć inspirację do dalszego życia chrześcijańskiego. Na przykład, my jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi wolnymi. Tak pisze Pan, ale pisze dalej. Ale pod pozorem tej wolności nie podważajcie ciała. Jezus mówił, po to nas wyzwolił, abyśmy nie byli niewolnikami grzechu, tak? Ale patrzcie, w naszym życiu chrześcijańskim my podejmujemy dużo wyborów i mamy wolność. No na przykład, no dzisiaj było to ogłoszenie w skupu kamieńskim. Możecie, nie musicie, nikt was do tego nie zmusza. I możecie podjąć tę decyzję na dwa sposoby. Tak po ludzku. Po ludzku, tak. Stać się na 20 zł czy 50 zł. Pomimo to, że nie masz przekonania, czy to Boże, czy nie Boże, nie zgrzeszysz, 20-50 zł ci nie będzie z forfeta. A nie musisz. Masz w tym wolność. Tak samo możesz rzucać na koszyk, jest ofiara, znaczy ofiarę, my nazywamy pieniądze dla kościoła jako system dziesięci w tym rozumieniu w Nowym Przymierzu, bo to Paweł też do tego używał. Inaczej to rozumiem oczywiście niż to było w Starym Przymierzu, ale rozumiemy, że ten temat po prostu jest też w kościele. I my mamy wolność jako chrześcijanie. Tak. Jeżeli chodzi o pieniądze, możemy dawać dziesięciny, jałmużnę, ofiary. Ja chcę to spróbować. Nie obrócę. Ochoczo jest przymus. Następna rzecz. Kwestia relacji, które mamy. Możemy mieć relacje z różnymi ludźmi. Ludźmi z kościoła. Tutaj i z innego kościoła, w rodzinie, w pracy, masz tę wolność. Ty sam musisz rozpoznać, na ile ty możesz poruszać się w tych relacjach. Na ile to nie niszczy twojego życia duchowego. Amen? Masz tę wolność. Ja ci nie muszę mówić, co ty masz robić, bo ty też masz Ducha Świętego. Przyjeść Pana, przyjeść wiarę, chrzest. Masz jakieś tam sumienie. No chyba, że już gdzieś tak za daleko w grzech poszedłeś, no to wtedy sumienie jest takie, wiecie, mdłe, słabe. Ale jeżeli masz właściwą postawę wobec Pana i szukasz Pana i wiesz, w jaki sposób oczyścić swoje serce, to te twoje sumienie i Duch Święty będzie cię pouczył. I czasami możesz podjąć decyzję tak po ludzku. No dobrze, mogę mi z tym się zadać, czy z tamtym, dawać kasę do kościoła, czy nie dawać. Nikt cię do tego nie zmusza. I możesz tak sobie po ludzku podjąć. Ale bracie i siostry, a wiesz, że jesteś powołany do służby ducha. I czasami dobrze się tak zastanowić, no dobrze, Panie, ja wiem, że Ty mi dajesz wolność. Ja tak po ludzku, no to czuję, żeby to robić, ale nie, czy nie robić. Ale nie jest ważne, co ja czuję, ale co Ty do góry Święty chcesz. I to jest prawdziwa wolność, która nie polega tylko na Twojej ludzkiej wolności, ale prawdziwa wolność chrześcijańska, Boża, to kiedy Ty dajesz możliwość Duchowi Świętemu, aby On się uczył w tej czy tamtej sprawie. I czasami może się okazać, że Twoja wola, ta ludzka, jest inna niż Boża. Może tak być? Zazwyczaj. Także różnie to jest. Także my musimy cały czas naginać swoje serca do wolności Pana. Amen. Ale to, co jest kwintesencją tej wolności, to abyśmy służyli Bogu i sobie w miłości. Amen? I nieważne, co ja czuję, co myślę. Może ja w pierwszej chwili mogę sobie tak czuć, czy inaczej. Ale dobrze jest, że w końcu ochłonę. No dobrze, Panie. Ale jak jest? Pokaż. Nie taki przykład. Kiedyś pamiętam, była taka konferencja, tam do Woli Piotrowej lubili się tam jeździć, siedzimy tam. No w każdym razie był taki brat, za którym za bardzo nie przepadałem, bo tam to było związane z ulicą Prostą. Ja go tam parę razy słuchałem i taki nie bardzo mi leżał na sercu. No ale chciałem tam pojechać, ale sobie myślałem, jak on będzie, to nie, to go męczy. No, mówię, no dobrze, Boże, no to jak to jest, to już przekonuj mnie. I wiecie, Bóg mnie przekonał, żebym pojechał. Co po ludzku, mi się w ogóle nie ma szans tego człowieka. No, ale mówię, no dobrze, Boże, to Ty mnie przekonuj. Może ten człowiek się zmienił, no nie wiem. No mogę pojechać, moje pieniądze, nie zgrzeszę przecież, nie? Pojadę, jakiś tam zobaczę. I pojechałem i miałem te przekonanie, że tam pojechać. I Bóg mnie zaskoczył. I to jest właśnie dbanie o naszą wolność chrześcijańską, która jednak polega na tym, aby poddać się w posłuszeństwo Chrystusa, jak Ducha Świętego, aby On ostatnie słowo powiedział. Amen. I to jest takie krótkie kazanko w tym temacie, już kończę. Właśnie o wolności naszej chrześcijańskiej duchu. Tak krótko, mogę troszkę dłużej mówić, ale myślę, tak skondensowałem, że to wystarczy. To jest właśnie ta decyzja, aby zrezygnować ze swojej woli, aby oddać się posłuszeństwo woli na Ducha Świętego. Do tego uczył nas Chrystus. Chrystusowi nie chciało się na krzyż. Nie chciało mu się, czy się chciało. Panie, jeśli to możliwe, no to po ludzku tobie by się chciało. Komuś nie. Ciało się nie chce cierpieć. No chyba, że ktoś jest masochista, to potrzebuje uwolnienia. Ale w innym wypadku nie ma takiej opcji. Tak? Amen. Niech Was Bóg błogosławi w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
5 rozdział, 30 werset. Jezus mówi tak o sobie. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jezus tak mówi o sobie. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Żeby to tak bardzo dobrze zrozumiesz, to przeczytam wam proroctwo z Izajasza 11. Tam o tym, co jest powiedziane, że stąpi Duch Święty na niego, Duch Mocy, tak? I tak już Izajasz prorokował o tym, co Jezus tutaj powiedział o sobie. To jest 11 rozdział Izajasza. Zaczyna się i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędzi go korzeni nie dało mocy. Wiemy, że to jest o Jezusie. Tak? I spoczna im Duch Pana. Teraz słuchajcie. Duch Pana. Duch mądrości i rozumu. To jest ten sam Duch, który spoczął na każdym z nas. Duch mądrości i rozumu. Duch rady i mocy. Duch poznania i bojaźni Pana. I teraz słuchajcie. I będzie nam upodobanie w bojaźni Pana. I na czym ta bojaźń będzie też... Jak to będzie wyglądać? Posłuchajcie dalej. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Więc tu jest proroctwo, że Duch Święty, Duch Rady, mądrości, poznania, mocy, on spocznie na Jezusa. Na Mesjasza. Ale, żeby on z tego w pełni skorzystał, to teraz jest powiedziane, że on nie będzie sądził według tego, co widzą jego naturalne oczy i według tego, co słyszą jego uszy. Rozumiecie to? I myślę, że to jest to, gdzie my najczęściej upadamy. Jak często my mamy swoje opinie na różne tematy. Jak często my po prostu jesteśmy w stanie wydać wyrok w 5 sekund w jakimś temacie. Wiecie, że Jezus tak nie robił? On powiedział, nic nie jestem w stanie zrobić. Mówi, nie jestem w stanie osądzić. Dlaczego on po prostu tak potraktował tą cudzołożnicę? Potraktował. Dlatego, że wierzę, że był w społeczności z Duchem Świętym i tylko robił to, co Duch Święty mu mówił. Więc okazał jej miłosierdzie, bo Duch Święty chciałby okazać jej miłosierdzie. Może naturalnie, on nawet może by inaczej się zachował, nie wiemy. Ale ważne to jest zrozumieć, że Jezus to nie był taki supermen, że on sobie po prostu chodził, po prostu robił, co chciał. Absolutnie nie. Jego całe życie w służbie było skupione na bardzo bliskiej społeczności z Bogiem. On to, co tutaj wiele razy to powtarzał, nic nie mogę robić. Tylko widzę to, co, czynię to, co ojciec mi pokazuje. Tylko to mówi, słowa, które mówię, nie są moimi słowami. Mówi, ale mówię wam słowa, które ojciec do mnie mówi. W jaki sposób, skąd on wiedział, co ojciec mówi? Przez społeczność z Duchem Świętym. To, że widzicie, że często jest tak, że powiedzmy jest konflikt gdzieś pośród nas i my natychmiast po prostu potrafimy jakoś stanąć albo za tą stroną, albo za tą, staję za tą, albo za tą. Po prostu rozumiecie? I ja powiem wam tak, ile razy już ja się myliłem, robiąc w ten sposób. Ile razy się pomyliłem, że usłyszałem czyjąś opinię na czyjś temat i ja już miałem po prostu wyrobioną opinię swoją. Tylko dlatego posłuchałem jakiejś strony, rozumiecie? I potem się okazywało, że to było całkowite. Kiedy się spotkałem z tą drugą stroną, porozmawiałem, a ta druga strona mi po prostu ekstremalnie odwrotnie pokazuje tę sytuację, rozumiecie? I wierzę, że to jest bardzo dobre i że ta bojaźń właśnie, ona w ten sposób się objawia w naszym życiu, że my naprawdę jesteśmy bardzo powolni w wydawaniu pewnych opinii sobie. Czekamy na Pana. Jezus mówi, jak słyszę. To jest powiedziane, że nie według słyszenia, ale Izajasz mówi o naturalnym słyszeniu. O naturalnym słuchu. Kiedy Jezus mówi to, co czytałem z Ewangelii Jana, on mówi o słyszeniu ducha. Według tego mówi, jak słyszę, sądzę. Jak słyszę. Tak, co on do mnie mówi. I to jest tak, że my potrzebujemy mieć ten czas. Kiedy się zwracamy do ducha, teraz wyobraźcie, on cały czas jest w naszym życiu obecny. Cały czas jest w nim. Duch rady i mocy. Duch poznania i rozumu. Ten, który wie wszystko w sposób doskonały. Doskonały. Ale kiedy ja staję i ja już jestem pewien swojej opinii, i to jest duma. To jest też duma. I tam się bardzo dzisiaj podobało, żeśmy śpiewali właśnie tą ostatnią pieśń, tak? Zabierz dumę, mógł po prostu, tak? I to jest tak, że to jest właśnie, człowiek jest dumny. Jeśli ty uważasz, że ty wiesz, że ty jesteś mądry, że ty potrafisz to rozstrzygnąć, to jesteś dumny. A kiedy ty właśnie wchodzisz do tej pozycji, że mówisz, Panie, cię potrzebuję, ja nic nie wiem, to jesteś pokorny. I wtedy pokornemu mnie łaska. Od ducha łaski. On chce nam dać tą mądrość i poznanie i rozum. Ale my musimy być w tej pozycji wycofani. I teraz ostatnia tylko już rzecz. A kiedy wiemy, że mamy jego mądrość? I to jest jak trzeci rozdział. I powiem wam, to jest jak miecz. Naprawdę to słowo jest bezlitosne dla każdego z nas. Jakub 3:13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, czyli duszewna. To jest słowo duszewna. Nasza naturalna, tak? W duszy naszej. Czyli to jest właśnie to, kiedy my wydajemy tę opinię sami. To jest właśnie ta modlitwa potrzebna. I bardzo łatwo wtedy się denerwujemy. Nie wiem, ale chyba, bo ja się bardzo denerwuję, chyba też. Że kiedy ja mam tą swoją mądrość, ja już jestem pewien, że mam rację, ktoś mnie skonfrontuje, że nie mam, to po prostu się czuję bardzo źle. Bardzo źle. Zazwyczaj się czuję od razu rozdrażniony i po prostu jest jazda na argumenty. Kto ma rację, tak? Kto kogo teraz pokona. No i właśnie to nie jest ta młodość, która jest z góry, tak? Nie jest to młodość, która z góry wstępuje, jest przyziemna, duszewna, a może być nawet demoniczna. To jest kosmos, ale może tak być, że człowiek wierzący, jak pisze do wierzących ludzi, może być pod inspiracją demoniczną. Bo gdzie jest zazdrość, i powiem wam jeszcze taką rzecz, demon nie jest w stanie podrobić miłości. Nie. Jeśli kochasz brata czy siostrę, pomimo tego, że ma inne zdanie, to wiesz, że jesteś w dobrym miejscu. Ale kiedy po prostu to jest to duszewne albo demoniczne, zawsze będziesz rozdrażniony, będziesz miał niepokój, może zazdrość, właśnie złość, kłótliwość, krytykanstwo, tego typu rzeczy, to wszystko płynie z tym. Ale teraz mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa. Jak często ustępujesz? Kiedy rozmawiasz, ktoś się z tobą nie zgadza, to zostań przy swoim. Nieraz to jest prawie niemożliwe. Jak zabrniemy już po prostu w pewien poziom dyskusji, to się nie wyobrażamy, żeby się nie zobaczyć. Ale ta mądrość, kiedy jesteś w duchu, kiedy naprawdę to jest ta mądrość ducha, że on wypełnia wtedy twoje serce i to po prostu on wypełnia swoimi myślami, nie masz problemu z tym. Nie masz problemu. Nie musisz postawić się z tym. Czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia. Kiedy ja w duszy z kimś dyskutuję, nie mam w ogóle miłosierdzia. Nie. Jedyny cel, ono się musi ze mną zdobyć. Ja jej w tym pomogę. To jest taka argumentacja naszej duszy. To jest normalne. W ciele to jest normalne zachowanie. Ale kiedy jesteś pełen ducha, jest miłosierdzie. Kiedyś, wiecie, kiedy byłem u pewnego człowieka w więzieniu, który podział kiedyś zrobił między nami, byłem przypełniony miłością. I ta miłość mnie pchnęła, żeby go odwiedził. I kiedy tylko wszedłem do domu i on zaczął pewne rzeczy mówić, po prostu to nie miało nic wspólnego z miłością, z owocem ducha. Po prostu stałem i myślałem, że się rozpaczę. I to w ogóle, ja go dalej kochałem, byłem przepełniony miłością i miłosierdziem. I sobie tylko myślałem, Boże, gdzie jest ten człowiek? I to jest mądrość, która jest z góry. Że jesteś w stanie kochać, jesteś przepełniony miłosierdziem do osób, które w ogóle nie zgadzają się z tobą. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza i nieobłudna. I wiecie, dla mnie niestronnicza to znaczy, że ja chcę być za Bogiem. Nie chcę, jeśli są tak, że są dwie strony, dwie osoby i one mają spór, może lubię którąś z nich bardziej, ale być niestronniczy to znaczy, ale ja w tym wszystkim chcę odnaleźć to, co Duch Święty w tej sytuacji. Niezależnie od tego. Bardzo często jesteśmy stronniczy. To jest też coś, co cechuje naszą cielesność. Że w kościołach powstają nieraz grupy. I naparzamy się na argumenty. I to nie ma nic wspólnego z tą mądrością, która przychodzi z góry. Bo kiedy przychodzi ta mądrość, która jest z góry, kochasz wszystkich. Nie tylko tych, którzy są w jakimś swoim stronnictwie tak zwanym, tak? I owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokusili. Więc jeśli cokolwiek ma wydać dobry owoc w Królestwie, to ty to musisz robić w pokoju Bożym. Musisz mieć owoc ducha najpierw w swoim sercu. I kiedy ty w tym pokoju, nie wiem, czy rozmawiasz, czy napominasz jakąś osobę, ale jest w tym ten owoc ducha, to to jest szansa, że przyniesie owoc. Jeśli ta druga osoba oczywiście zareaguje, to sposób, tak? Tyle.